podcaście Łowcy Wyzwań chciałem pokazywać ludzi, którzy coś robią. Chciałem Ciebie inspirować i motywować do działania i zmiany na lepsze. Co jednak, jeżeli Tobie na drodze do lepszej wersji samego siebie stoi przeszkoda, o której nie wiesz, albo wiesz, ale boisz się lub nie umiesz jej ominąć? Dziś pierwsze wydanie z serii poświęconej wspomnianej przeszkodzie, którą codziennie widzisz w lustrze.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Bardzo cieszę się, że w tym wydaniu Łowców Wyzwań mam okazję gościć Tatianę Galińską. To jest coach, mentor, prowadząca autorskie warsztaty, menedżer z sercem, promotorka odcinania emocjonalnych kotwic i wyciągania kija z tylnej części ciała i autorka podcastu jeszcze. Coś pominąłem?
Dzień dobry, cześć, witaj serdecznie, dzięki za zaproszenie. No tak, no dzisiaj jest ten dzień, że dzisiaj wyszła na świat moja książka.
O!
No,
tak. Bardzo fajnie, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że od wielu miesięcy obserwuję twój profil, Tatiana, na LinkedIn. No, trochę to trwało, w końcu tutaj jesteś, w końcu udało się spiąć termin i mogę cię przedstawić swoim słuchaczom i jednocześnie zazwyczaj pytam swoich gości o ostatnio zrealizowane wyzwanie i odpowiedziałaś właśnie już pośrednio na to pytanie. Powiedz parę słów o tej książce, o czym ona jest, gdzie ją można znaleźć i jak ją posiąść?
Okej. Okay. Cieszę się, że akurat mężczyzna mnie zaprosił do rozmowy, bo najczęściej zarówno wśród odbiorców moich treści, właśnie jak i osób, które mnie zapraszają, są kobiety, a tym razem jest mężczyzna, więc bardzo się cieszę, podwójnie mi miło. Wiesz co, książka dzisiaj ujrzała światło dzienne. Książka nosi tytuł Bez kija w tyłku, czyli o trudnych emocjach w życiu i w biznesie. I to jest książka, która jest takim moim dzieckiem, które powstawało przez 2 lata ostatnie. I dzisiaj napisałam taki post, jak ktoś mnie tam na LinkedInie obserwuje, to pewnie do niego sięgnie, że wróciłam jakiś czas temu z pewnego eventu, takiego samorozwojowego, który był dla mnie bardzo ważny. I na tym evencie wróciłam z takim zdaniem. Wiesz, jak to jest, czasami się wraca z jednego 3-dniowego eventu z jednym zdaniem, które cię jakoś tam ukierunkuje. Ja wróciłam z takim zdaniem, wszechświat wysyła nam znaki, tylko my ich nie widzimy. I wtedy sobie pomyślałam, no dobra, Galińska, musisz być uważna. I rzeczywiście, i to była niedziela wieczorem, a w poniedziałek rano napisałam kolejny z moich postów, bo ja postów piszę bardzo dużo i regularnie. To był jakiś właśnie case taki storytellingowy o mojej klientce. I pod tym postem napisało mi 3 nieznanych mi zupełnie mężczyzn. 3 oddzielne, a identyczne komentarze. Na zasadzie pani to by książkę o tym napisała. To się nadaje na książkę. Albo czytam te twoje posty i czemu jeszcze nie napisałaś książki? I wtedy powiedziałam sobie, aha, czyli to jest znak. I podjęłam decyzję. Także tak to wygląda.
Okej. Okay. Dzisiaj pomówimy sobie trochę o tym, jak stać się lepszą wersją siebie i podchodziłem do tego programu z takim założeniem, że będzie to chyba jedno z najważniejszych wydań tego podcastu, bo może się tak zdarzyć, że po wysłuchaniu naszej rozmowy chociaż jedna osoba, która posłucha, podejmie decyzję, żeby coś w swoim życiu zmienić, a jeżeli chociaż jedna osoba, to będzie znaczyło, że warto było.
Tak. Tak jest dokładnie. Myślę, że wiesz co, specyfika mojej pracy polega na tym, że ona tak trochę się jak przez kalkę odbywa. I chyba jest podobna do twojej historii, którą dzisiaj przytoczyłeś, chyba zanim zaczęliśmy nagranie, albo już w trakcie, ponieważ trafiają do mnie takie wiadomości. Pani Tatiano, albo cześć Tatiana, czytam cię od kilku miesięcy, albo kilkunastu miesięcy. No i myślę, że to jest właśnie ten moment, żeby się do ciebie odezwać, bo chciałbym, czy chciałabym popracować nad emocjami i tak dalej, i tak dalej. Więc ten czas reakcji jest taki dosyć długi, ale jak już się ktoś decyduje, to na ogół jest tak, że idzie w to mocno i naprawdę zmienia swoje życie. Więc jeśli naszą rozmową kogoś zainspirujemy, no to dla mnie jest kolejne światełko w tunelu, że warto to robić.
I tego się trzymamy. Tatiana, w swoich postach bardzo często pojawiają się takie skróty, DDA i DDD. I o ile o tych DDA, czyli o dorosłych dzieciach alkoholików, ja już od lat się mówi, raz, że w przestrzeni publicznej, a dwa, że ten termin jest mi znany w kontekście pracy nad sobą, o tyle o tych dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych przeczytałem i usłyszałem zdecydowanie później. Czy rzeczywiście tak było, że ta terminologia z tym przesunięciem się pojawiła w świadomości ludzi, czy to po prostu ja czegoś nie zauważyłem?
Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że każdy z nas w pewnym momencie swojego życia jest na coś gotowy i wtedy do niego te informacje przychodzą. Nie śledziłam tego, która rzeczywiście w świadomości zaczęła bardziej funkcjonować. Pewnie w naszej polskiej to DDA było szybciej. Częściej się o tym mówiło, choć w czasach, kiedy ja dorastałam, mówiło się o tym stosunkowo mało. Teraz jest tych informacji jest dużo, dużo więcej, dużo więcej jest książek już gotowych, poświęconych tej tematyce. Ja wyjaśniam tak, te dwa terminy są do siebie podobne, ale nie są identyczne, ponieważ DDD to jest dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, no i to jest właśnie całe spektrum zachowań i ja to wyjaśniam też w mojej książce. W trakcie postów moich i pisania różnych artykułów też się staram wyjaśniać. To jest pojęcie nadrzędne, bo jak można by powiedzieć w wielkim uproszczeniu, że jak ktoś jest DDA, czyli z dorosłym dzieckiem z rodziny alkoholowej czy alkoholika, to jednocześnie pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, czyli jest DDD. Tak w wielkim uproszczeniu.
Większy zbiór.
Dokładnie. Natomiast ta dysfunkcyjność ma naprawdę niesamowite odmiany, barwy i całe spektrum zachowań. I wiele razy jest tak, że ktoś na przykład na webinarze mi się pyta, wiesz co, Tatiana, no to co? No to ja byłam cały czas zaangażowana w zajmowanie się moją mamą i moimi siostrami i w ogóle taty nigdy nie było. I to znaczy, że co? Że ja jestem z rodziny dysfunkcyjnej? No i odpowiedź brzmi, że nie znając kontekstu nie mogę odpowiedzieć na gorąco, ale prawdopodobieństwo jest duże, dlatego że tam mogła nastąpić parentyfikacja, czyli odwrócenie roli. I to jest na przykład dysfunkcyjne zachowanie, kiedy mamy niewydolną emocjonalnie mamę, która może być pogrążona w swojej depresji, która może być współuzależniona, która może być uzależniona, może mieć niedożytą żałobę po poprzednim dziecku, które straciła. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Tylko czym więcej o tym czytamy, wiemy, tym jesteśmy w stanie zrozumieć, że mama czy tata może i mieli dobre intencje, często mają dobre intencje, no ale wychodzi inaczej. Inaczej nie umieli, inaczej nie wiedzieli, że można inaczej. To nie znaczy, że na nas to nie wpłynęło. Dlatego to pojęcie DDD jest takie, ja mam taką moją misję osobistą, ja bym chciała o tym jak najwięcej mówić, żebyśmy zrozumieli, że jak docieramy na pewnym etapie naszego życia, do jakichś takich odgrzewanych kotletów, jak już nam się coś nie klei, jak zmieniamy pracę, partnerów, a nadal robimy to samo, to znaczy, że jesteśmy w coś uwikłani i mamy pewne programy i mamy pewne schematy, które nas trzymają w ryzach. Nasza podświadomość tego nie puszcza, nie? A jak podejmujemy decyzję, że chcemy to rozbroić, no to wtedy właśnie dowiadujemy się, że na przykład moja mama czy tata mieli zachowania dysfunkcyjne, które tak na mnie wpłynęły i w efekcie ja tak teraz mam. Ale uwaga, plan B jest taki, że ja mogę z tym coś zrobić, jak już się dowiem. Na tym polega różnica pomiędzy takim byciem w cierpieniu i uwikłaniu, a tym, że okej, mam świadomość, dowiedziałem się, to już teraz fajnie, bo coś mogę z tym zrobić.
Ja nie pamiętam, czy ja tego czasami nie przeczytałem u ciebie, a jeżeli nie u ciebie, to gdzieś w internetach, że dzieci zasadniczo mają dwa problemy, mamę i tatę.
U mnie.
Ale to u ciebie.
U mnie na pewno, ale myślę sobie, że to zdanie krąży już w przestrzeniach internetowych.
Sprzedałem je w wielu miejscach.
Tak. No co z tym jest? No, mój mentor jeden, drugi mentorka mi to zawsze powtarzali wiele, wiele lat temu i tak to ze mną zostało.
Czy możesz podać jeszcze parę przykładów takich zjawisk, które można zakwalifikować jako źródło tej dysfunkcji w rodzinie? Bo powiedziałaś o parentyfikacji, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to jest to, kiedy dziecko bierze na siebie rolę opiekuna swojego rodzica, prawda? Co jeszcze może być takim przykładem dysfunkcyjności w rodzinie?
No właśnie, przykładów może być bardzo dużo, więc postaram się może podać takie najbardziej, nie wiem czy to jest dobre słowo, popularne, ale te, z którymi ja się bardzo często spotykam. To mogą być na przykład, może zacznijmy od końca. powiedzmy sobie, że ktoś zauważa u siebie, bo dociera do niego, że jest perfekcjonistą, ale takim skrajnym, że jeszcze tam ma inne programy z tym połączone, tak? I często jest, nie zawsze, oczywiście to nie jest tak, że z definicji, bo znowu musimy poznać kontekst podczas rozmowy, ale często jest też tak, że właśnie wtedy my wchodząc w życie dorosłe, to jest jeden z naszych mechanizmów obronnych, ta kontrola, bycie perfekcyjnym, coś nam daje, czyli uzupełnia nasze jakieś tam deficyty. No i właśnie w tej pracy sięgamy deficytów. I pytanie, co to mogło być? No i mogło być tak, że na przykład, po pierwsze, mogli być rodzice, którzy sami byli perfekcjonistami, więc przez modelowanie, przez odwzorcowanie mamy. Może być, że rodzice prezentowali bardzo, bardzo wysokie standardy, takie wyśrubowane. No i potem dziecko, młodzież wzrastając w takich wyśrubowanych standardach, ma cały czas program taki zaszyty głęboko w podświadomości, nie jestem wystarczająco dobra czy dobry, bo więc idę perfekcjonizm, bo on mi te moje deficyty jakoś zapełnia, tą moją kontrolą. Może być też tak, że na przykład dziecko było, i to są też te jedne z subtelniejszych rzeczy, może być tak, że my jako dzieci byliśmy zawstydzani i to, co my sobie jako dorośli bierzemy jako rzecz normalną, powiedzmy naturalną, dla dziecka może być no nie tylko traumatyczne, ale dla dziecka może być właśnie takie upośledzające, tak, emocjonalnie bardzo mocno. Czyli jeżeli ktoś był ciągle zawstydzany, to któregoś dnia takie dziecko pomyśli sobie, no dobra, to ja już nie pozwolę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek mnie zawstydził. No więc idę w taką kontrolę i muszę być tak perfekcyjnie na przykład przygotowana do wszystkiego, że mnie nikt nie zagnie. Po prostu nikt mnie nie zagnie. Ja tak miałam bardzo długo. Jeszcze w moim zawodzie trenera biznesu, który jest perfekcjonistą, który sobie nie pozwala
na to, żeby...
Popełnienie błędu, żeby nie daj Boże nie znać odpowiedzi na pytanie, które jakiś uczestnik z czapki może zadać. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest cała masa. No to w moim zawodzie to jest po prostu krzyż pański. To można się męczyć i się można bardzo szybko zamęczyć, nie? Póki się tego nie przerobi. Tego programu, że chciałabym być fajna, żeby mnie wszyscy lubili. To mnóstwo, tego jest mnóstwo. Jak się człowiek rozgrzebie w tym, to widzi, ile tych programów tam jest podłączanych. Inny przykład. Może być tak, że na przykład był tata, który jest wojskowym. Często mi się takie sytuacje zdarzały. Taki zimny, bardzo zimny wychów, tata niedostępny emocjonalnie, tata taki karcący. No tak miał, w takim konstrukcie on w ogóle funkcjonował. No i wiele razy jest też tak, że dziecko właśnie w taki sposób, będąc wychowanym, nie umie inaczej. Potem jest taki mężczyzna, który nie umie dawać ciepła, nie umie kochać, no bo nie uwzorcowił siebie, nie miał czegoś takiego. Zimny wychów jest też związany z tymi wysokimi standardami, no tam tego może być dużo więcej, ale podaję przykłady takie bardzo, bardzo, nadmierna opiekuńczość, która bardzo często jest mylona z miłością. Ja zawsze powtarzam, miłość daje wolność. Nadopiekuńczość, taka skrajna, kiedy matka jak takie ma, i mama i tata też mogą być, takie te swoje skrzydła, kwoki rozpościerają, te klosze zakładają, no to wtedy tak dziecko się po pierwsze nie może odpępnić, czyli nie mamy nieodciętą pępowinę, to jest raz, a dwa, no niestety jest tak, że doprowadza to do wyuczonej bezradności, do bardzo dużych takich osób, które, ja bym powiedziała, mamy do czynienia, znam takie osoby z 30-40-letnimi małymi dziewczynkami tak naprawdę, gdzieś tam w środku.
Kaleki życiowe.
Dokładnie, tak. Tak, tak, tak to wygląda. No i to jest związane właśnie z tym, że jak sobie na to popatrzymy tak od tej drugiej strony, to na ogół takie zachowania, te kontrolne matki, to nie ma, no naprawdę ma niewiele wspólnego z miłością, bo to jest bardzo lękowe, tak? Bo w ogóle też pod kontrolą jest lęk, więc jak się w to zagłębimy, to zaczynamy to rozumieć. No i tak dalej. Nie wiem, czy podawać jeszcze przykłady?
No to moglibyśmy wymieniać. Ja myślę, że ci, którzy chcieliby więcej takich przykładów, sięgną do twoich mediów społecznościowych i tam sobie poszukają. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę też, że utarło się takie przekonanie, nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, czy masz takie samo zdanie, że osoby, które mają w życiu jakieś problemy, pochodzą właśnie z tych tak zwanych rodzin patologicznych, gdzie tą patologię widać było na pierwszy rzut oka, prawda, gdzie było zaniedbanie, brud, przemoc, głód i tak dalej. Tymczasem te zachowania patologiczne, ale w białych rękawiczkach, możemy obserwować w tych tak zwanych dobrych domach, prawda? Gdzie są pieniądze, gdzie są szkoły, gdzie są uczelnie, gdzie są zajęcia dodatkowe, wakacje all inclusive i tak dalej. I to właśnie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Tak, tak. Jest tego bardzo dużo. To są takie sytuacje, kiedy mamy bardzo wysoko funkcjonujących alkoholików, gdzie właściwie nie widzi się tego. Jedno z rodziców bardzo skrzętnie ukrywa alkoholizm drugiego. No i potem są tragedie, jak się okazuje, że to gdzieś wyjdzie w jakichś innych sytuacjach. Nie? To wszystko, naprawdę dzieci są dużo, dużo, dużo mądrzejsze niż nam się wydaje. Widzą i rozumieją dużo więcej. I to i przykłady, które ja podawałam, zwróć uwagę, to są wszystko te przykłady, gdzie nie mamy tak zwanej tego, co w obiegowej opinii funkcjonuje. To nie są patologiczne rodziny, tam gdzie jest przemoc fizyczna, alkohol, narkotyki i tak dalej. Tylko to były te właśnie sytuacje, które pokazują dysfunkcyjne zachowania w jakby normalnej tak zwanej rodzinie. Wielu moich klientów, którzy przychodzili na spotkanie, mówi: ale wiesz, Tatiana, to jeśli chodzi o moją rodzinę, to była bardzo normalna, tam wiesz. Ja to bardzo często słyszę, to nic tam właściwie nie znajdziemy. Ja mówię: dobra, to poczekaj, to chwilkę pogadajmy, zobaczymy, co wyjdzie. No i nagle, aha, wiesz co, nie myślałam w ten sposób, no może masz rację. Ale też, żeby było jasność, wiesz, to nie jest tak, że ja wieszam psy na tych rodzicach, to w ogóle nie o to chodzi, nie, nie, nie. W tej pracy, tymi metodami, którymi ja pracuję, też chodzi o to, żeby naprawdę z precyzją lasera dotrzeć do tego, jakie zachowania preferowali rodzice, te dysfunkcyjne, bez wieszania psów na nich i bez wybielania, po prostu. Bo wtedy, jak dobrze dotrzemy i nazwiemy, co to było, to możemy to szybko przełożyć na siebie, czyli jak ja zinternalizowałam to wszystko, tak? Internalizacja, czyli jak wzięłam to na siebie, jak to na mnie wpłynęło, jaka jest ta moja prawda o mnie, taka w cudzysłów teraz, ta prawda, która nie jest prawdą, bo to kłamstwo o mnie, nie? Żeby potem móc iść, tak, dopiero potem możemy iść i dopiero je uwalniać. I na to jest szereg różnych metod, nie? I technik, żeby je
tak podsumowując ten fragment, no, można powiedzieć chyba, że każdy coś ma w tym, tak, cudzysłowie. Tak, nie? Tak. I nie masz wrażenia, że jest... Nie myślałaś nigdy o tym w kategorii jakichś statystycznych? Że na przykład, nie wiem, 2/3 rodzin w Polsce ma jakieś tego typu kocopoły?
Z tymi statystykami jest tak, że... O ile DDA, czyli te, no jest w Polsce dużo różnych instytucji, które się zajmują i jakieś mierniki posiadają, tak? Jest Polska...
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
O, jest Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, albo jeszcze o jakiejś drugiej czytałam i stamtąd jakieś dane wyciągnęłam, natomiast to nie jest tak bardzo mocno mierzone, ale powiedzmy, że tam oni do jakichś danych źródłowych sięgają. Natomiast z tą dysfunkcyjnością nie ma takich statystyk, ponieważ nikt ich nie prowadzi. Ale z moich doświadczeń, z moich obserwacji, z bywania na warsztatach, z tego, co ludzie do mnie mówią, z czytania różnych książek, ja się domyślam, że ja kiedyś taką teorię wysnułam, że 75% ludzi, którzy na przykład są w firmie, no bo ja też piszę o tym przez pryzmat biznesu, ja wysnułam taki wniosek, że 75% ludzi, którzy są w firmie, mogą być DDD. No i ktoś mnie tam straszliwie zaatakował, że sobie jakieś dane z palca wysysam, bo dlatego mówię: dobra, nie będę w to wchodzić, ja robię swoje, przychodzą do mnie ci, którzy są. Ale powiem ci inną rzecz, ja prowadzę swoją statystykę z kolei, trochę inną, polegającą na tym, w jakim wieku ludzie sięgają po to, żeby sobie coś poprawić, ulepszyć.
Czy mogę powiedzieć, zanim powiesz? Bo tak. jestem ciekawy, tak. czy się pokryją nasze, tak, przed 40.
Zaczynają, tak.
Tuż przed 35-40 lat.
Brawo. 35-45 to jest taka dyszka, kiedy mam 80% moich klientów, to są ci ludzie. Mało tego, to się pokrywa, bo teraz oglądam statystyki mojego podcastu. Jest dokładnie to samo. Tak, ale zauważyłam jedną rzecz. Mniej więcej od roku coraz więcej młodszych ludzi sięga do takich spotkań, do takiej pracy, bo już teraz na przykład mam przez ostatnich kilka miesięcy kilkanaście osób, które są w wieku 28-35 na przykład. I to cieszy, no bo to znaczy, że czym wcześniej sobie pozamiatamy i poukładamy, tym dłużej możemy cieszyć się taką wolnością emocjonalną i radością, nie?
Łowcy wyzwań.
To powiedz teraz, od czego zacząć tak naprawdę naprawianie siebie i stawanie się lepszą wersją siebie samego, siebie samej?
To ja opowiem tak, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
Nie ma łatwych pytań tutaj.
Tak. Trudne dlatego, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoją historię i swoją gotowość. Jest takie powiedzenie, które pewnie znasz, jak uczeń jest gotowy, to mistrz nadejdzie. No i wiesz, nieraz jest tak, że ktoś bardzo długo chodzi sobie po tym świecie w takiej słodkiej nieświadomości, ma duży poziom wyparcia i w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? Tylko jest takim, on jest w takim akcie zaprzeczania wszystkiemu, w akcie buntu i złości, że świat jest do dupy, że wszyscy są, wiesz jak to jest. No i wtedy mocno tkwi w roli ofiary. Jak trafiasz na kogoś takiego, to wiesz, wokół ofiary na ogół spotyka się i krąży dużo ratowników, nie? A więc ratownicy będą robić swoje, ale ofiara i tak nie chce. Chyba, że się coś wydarzy, że ona na to spojrzy inaczej i będzie chciała. Ale często, dlatego to jest wiele razy metoda prób i błędów. To jest tak, że ktoś przeczyta 10 książek, to tak jak z asertywnością, ktoś czyta 10 książek asertywności i przychodzi do mnie i mówi, ale wiesz, bo ja już wszystko wiem. Ja mówię, no super, tylko czemu tego nie robisz? Czemu nie wcielasz tego w życie? No właśnie, bo coś nas blokuje. Na przykład program, bo chcę być fajna i miła. Więc jak ja mam wszyty program, bo chcę być fajna i miła, to nigdy w życiu nie będę stawiać granic, bo to znaczy, że jak postawię granice według mojej podświadomości, to nie jest fajna. To więc wiadomo, że nie będę tego robić. Nie? No i to tak jest. I myślę sobie, że każdy ma swoje tempo. Czasami jest tak, że ktoś u kogoś przeczyta na wallu na przykład post. Ktoś inny jakiś webinar gdzieś tam dorwie. Ktoś przeczyta jakiś artykuł w gazecie. I to są pierwsze takie światełka w tunelu, że popatrzymy na to trochę inaczej. Ktoś się zainspiruje inną osobą. O, to jest częsty przykład. Na przykład u mnie jest tak, że większość moich klientów trafia z polecenia też. No, bo ta osoba tak bardzo się, tak inaczej się teraz zachowuje, tak jej lżej w życiu. Więc ja też tak chcę, czyli to jest możliwe. No i dlatego każdy ma swoją gotowość. Jeszcze tak wrzucę kamyk tak od innej strony. Jak czasami do mnie ktoś trafia i mówi, muszę tu przysłać moją żonę, muszę tu przysłać mojego męża, muszę tu przysłać moją siostrę, to mówię, niech cię ręka boska broni, nigdy tak nie rób, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. To dana osoba musi mieć w sobie ten imperatyw, że chce.
Czyli ratowanie na siłę nie wchodzi w grę.
Absolutnie, ratowanie to najgorsza misja, na jakiej możemy lecieć, nie.
No tak, bo jest pomaganie, jest ratowanie, prawda?
Dokładnie.
Wspomniałaś o metodach. To są twoje autorskie metody, czy czerpiesz na przykład z różnych źródeł, z różnych wzorców, z różnych szkół, z różnych podejść?
Mogę powiedzieć tak. Ogólnie to, co robię w pracy z moimi klientami, jest moją metodą autorską, która się opiera na łączeniu bardzo wielu różnych, czyli od wielu różnych moich mentorów, od różnych podejść wzięłam to, co najlepsze, bo uwaga, przetestowałam to na sobie. Wszystkie ćwiczenia, wszystkie rzeczy, wszystko, co robię z moimi klientami, przetestowałam na sobie nieraz, czyli biorę tylko to, co mi pomogło, a nie to, o czym czytałam albo mi ktoś poleca. Więc czerpę z różnych metod. Tam jest praca z poziomu uwalniania emocji, praca w ogóle z emocjami, tam jest fizyka kwantowa, tam jest wszystko, tam są ustawienia systemowe. Z każdego wzięłam jakąś cząstkę, która służy, która bardzo pomaga uwalniać te emocje, zrozumieć i dotrzeć. Naprawdę tego jest dużo. Nie chcę teraz wymieniać, bo bym zaraz coś o czymś zapomnę i dużo tego jest.
Okej, a powiedz, a tak przewrotnie zapytam. Czy z takich kawałków dysfunkcyjnych i dysfunkcyjno-podobnych, czy z takiego czegoś można wyjść samemu?
Myślę, że nie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że na pewnym etapie, oczywiście, na pewnym etapie naszej ścieżki, jak właśnie jesteśmy w tym kroku, że o, coś przeczytałam i teraz o, to jeszcze to przeczytam. Wiesz, słyszałeś takie określenie, że paradoks samorozwoju polega na tym, że nie ma sufitu. I wiele razy jest tak, że ktoś mówi, to jeszcze jedną książkę przeczytam, jeszcze 10 książek, jeszcze kolejną. Na taki warsztat pojadę, jeszcze tu. I teraz tak, ludzie są cały czas w procesie, ale nic nie wdrażają, nic nie robią. I dlatego jest tak ta metoda lustra, tej osoby po drugiej stronie, która popatrzy na nas i jednym gładkim ruchem może dostrzec coś, czego my nie widzieliśmy przez 15 lat. Bo ona nie ma naszych emocji, ona nie siedzi w naszej głowie, ona patrzy na to, taki robi helikopter view, popatrzy na to. Taka praca jest bezcenna. Ja całe moje fury gnoju, które wywalałam spod siebie, robiłam zawsze w pracy z moimi mentorkami czy mentorami, którzy mi coś pokazywali. Bo jest coś takiego, na pewno też znasz to określenie, jak blind spots. Mamy takie czarne punkty, takie ślepe punkty, tak jak w lusterkach, których my u siebie nigdy nie dostrzeżemy. Dlatego potrzebna nam jest druga osoba. Choć oczywiście ta praca własna jest potrzebna, bo jak się pracuje z dobrym mentorem, to też pomiędzy spotkaniami są prace domowe, gdzie pracuje się na tak zwanym żywym organizmie, no właśnie po to, żeby wcielać to, czego się uczymy, nie?
A powiedz, od czego w dużej mierze zależy postęp takich zmian? Ja wiem, pytam retorycznie. Mhm.
On zależy od stopnia naszego zdecydowania, czyli od determinacji, tylko od tego. Znaczy, może inaczej, od gotowości, bo jak się pojawia gotowość, to znaczy, że przyjdzie determinacja. I uczulam tutaj na to słowo determinacja, dlatego że determinacja dla mnie nie jest pójściem po trupach do celu. Absolutnie nie. Dla mnie determinacja oznacza, podjęłam wewnętrzną decyzję, mam taki wewnętrzny imperatyw, ja chcę to zrobić, nie muszę, chcę to zrobić i zrobię, uwaga, wszystko, co jest ode mnie zależne, na co mam wpływ, żeby to zrobić, żeby się z tego uwolnić, żeby to przetransformować. Czyli to też oznacza, że nie mogę się wkurzać na coś, na co nie mam wpływu, typu pogoda i inne warunki zewnętrzne, nie? Ale też nie zwalam, nie wchodzę w wymówkozę, nie zwalam na inne okoliczności łagodzące, nie szukam ich, tylko wszystko w ramach własnej odpowiedzialności, tak? Na co mam wpływ, od czego jestem, brakło mi teraz słowa, na co mam wpływ,
co zależy ode mnie.
Co zależy ode mnie, to tak będę robić. To jest chyba moja odpowiedź na twoje pytanie.
Powiedziałaś, że pracujesz indywidualnie z pojedynczymi osobami, ale pracujesz też warsztatowo i dosyć często widzę, że organizujesz także warsztaty online, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
Jak to wygląda, taka praca w grupie i czego można się tam nauczyć? Poza tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy sobie teraz w ciągu ostatniej pół godziny. I na czym polegają te warsztaty?
Ja pracuję, można powiedzieć, w dwóch formach. Pierwsza forma online'owa to jest moje dziecko, czyli to jest mój warsztat Menadżer Sercem, gdzie mówimy o trudnych emocjach. Pomysł na ten warsztat zrodził się też jakieś 2 lata temu, a ujrzał światło dzienne w styczniu tego roku i co miesiąc regularnie te warsztaty się odbywają. Ich formuła jest bardzo charakterystyczna, ponieważ mnie zależy na małej grupie. I ta grupa na ogół liczy 6 do 8 osób. Zawsze mamy parzyście, ponieważ na tych warsztatach pracujemy też bardzo dużo w pokojach zamkniętych, gdzie ludzie sobie ze sobą ćwiczą różne rzeczy. I naprawdę, z wszystkich tych edycji jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, nie, to do bani, że to online. Ta atmosfera jest tam tak stworzona i tak jest to poukładane, że naprawdę tego nie czujemy. Ta mała grupa też to powoduje. I te warsztaty tak samo wiele razy trafiły gdzieś tam pod strzechy firm, jako warsztaty zamknięte dla danego zespołu czy dla danej firmy. Tu mówimy o trudnych emocjach, o tym, jak być dobrym menadżerem, takim mamadżerem, który jednocześnie nie niańczy ludzi, ale jest tym menadżerem z poziomu serca. Czyli rozumie emocje swoje i innych. No ale też mam bardzo dużo takich projektów zamkniętych dla firm, gdzie to są już, częściej są to jeszcze offline'y, z czego się też cieszę. No ale to są już na ogół albo programy takie dłuższe, takie coachingowo-mentoringowe i warsztaty, takie całe programy rozwojowe dla firm. Także tak.
Okej. To zostawmy teraz online i dysfunkcje i to wszystko. Powiedz, jakie ty masz plany jako ty, jako mentor, jako coach? Co ciekawego szykujesz dla swoich obserwujących w najbliższym czasie? Może zdradzisz jakieś ciekawe plany, o których jeszcze nie mówiłaś, nie pisałaś?
No, mogę zdradzić.
A to poproszę.
No tak. Tak jak mówiliśmy na samym początku, dzisiaj była premiera w sieci mojej książki, w przedsprzedaży, Można zostać jej patronem, można ją kupić też wcześniej, z czego się bardzo cieszę. Natomiast jest też taka rzecz, która na razie daje mi bardzo dużo radości, to jest ten podcast, w którym zaczęłam bardzo regularnie uczestniczyć. Dostaję bardzo dużo ciepłych słów, także cieszę się bardzo. Ale nie poprzestaję na tym, ponieważ mam takie poczucie, że no tak jak mamy różne modalności, tak? Niektórzy są wzrokowcami, niektórzy są słuchowcami, niektórzy są kinestetykami, każdy przez inny kanał lubi słuchać. Niektórzy lubią webinary, niektórzy wolą posłuchać, a niektórzy wolą poczytać. I jakiś czas temu już rozpoczęłam, tylko to jest projekt, który jest zawieszony, ale ja myślę, że on będzie pewnie jeszcze kilka miesięcy i wypali. To zależało mi na tym, żeby stworzyć taką, bo ona już jest, jakby bebechy są, natomiast jeszcze nie ujrzała światła dziennego, taką platformę, która będzie służyła samorozwojowym różnym projektom, gdzie będą właśnie szkolenia, webinary, taki dostęp do zamkniętych grup, w których będzie można sobie pracować, jakieś procesy robić grupowe, samodzielne, indywidualne, no ale to potrzebuje jeszcze, żeby to dopieścić trochę czasu, ale to taka kolejna moja rzecz. No, to tak.
A takie marzenie niezawodowe?
A to marzenie niezawodowe jest bardzo bliskie, ponieważ ja długo nosiłam się z takim zamiarem, żeby się przeprowadzić, żeby mieszkać w Hiszpanii, no i powoli to się dzieje.
No i to jest dobry akcent na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Było mi szalenie miło, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tematu wrócimy.
Mnie również. Bardzo mi było miło i dziękuję Ci, że mnie zaprosiłeś. Trochę nam się to w czasie odsuwało, ale warto było poczekać.
Raptem 7 miesięcy. No. Ale w końcu wreszcie i nareszcie. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję również. Cześć.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
No to co? Zaczynamy obserwować siebie i pracować nad lepszą wersją siebie. Zapraszam Cię do posłuchania innych wydań Łowców Wyzwań, a także kolejnych, w których będziemy mówić o zmianach na lepsze. Do usłyszenia, Paweł Ptaszyński. Hej!